Rozdział 12. Pierwsza walka Piotra.
W tym samym czasie, daleko od miejsca, w którym Karzeł i Biała Czarownica prowadzili tę rozmowę, państwo Bobrowie i trójka dzieci zagłębiali się z każdą godziną coraz bardziej w krainę z cudownego snu. Już dawno rozstali się z płaszczami i zmęczyli się już ciągłymi okrzykami w rodzaju – patrzcie, zimorodek! Albo – o, dzwonki! Albo – co tak rozkosznie pachnie, albo tylko posłuchajcie tego drozda. Teraz szli w milczeniu, chłonąc w siebie to wszystko, przechodząc przez plamy ciepłego, słonecznego światła, a potem przez chłodne, zielone gąszcze i znowu przez wyścielone samym mchem wysokopienne lasy. Pod zielonym dachem listowia wiązów, potem przez gęste chaszcze dzikich porzeczek i głogów obsypanych kwiatami, gdzie słodki zapach odurzał jak wino.
Jak Edmund, tak i oni zdumiewali się, gdy zobaczyli, że zima nagle ustępuje, a cały las przechodzi w kilka godzin to, co zwykle dzieje się od stycznia do maja. Nie wiedzieli nawet z całą pewnością, o czym wiedziała czarownica, że wszystko to związane jest z przybyciem do Narni Aslana. Wiedzieli jednak, że to jej zaklęcie dało Ongiś początek niekończącej się zimie. A stąd łatwo im było wywnioskować, że ta raptowna wiosna oznacza coś bardzo niedobrego dla niej i dla jej planów. Po jakimś czasie zdali sobie też sprawę, że czarownica nie będzie już mogła posługiwać się saniami. Nie musieli się już tak bardzo śpieszyć i pozwalali sobie na częstsze i dłuższe odpoczynki. Byli już oczywiście porządnie zmęczeni, ale wciąż jeszcze mogli iść dalej. Przepełniała ich senność, ociężałość i dziwny spokój. Tak jak to się dzieje, gdy nadchodzi wieczór po długim dniu spędzonym na świeżym powietrzu.
Od pewnego czasu nie wędrowali już z biegiem wielkiej rzeki, ponieważ aby dojść do Kamiennego Stołu, trzeba było skręcić trochę w prawo, czyli na południe. I tak zresztą nie mogliby iść dalej wzdłuż rzeki, którą nagła odwilż zmieniła we wspaniały, grzmiący i ryczący żółty potok, toczący się całą szerokością doliny. Wąska ścieżka, którą uprzednio szli, była już z pewnością pod wodą.
A teraz słońce było już nisko, jego blask poczerwieniał, cienie wydłużyły się, a kwiaty zaczynały myśleć o zamknięciu kielichów. Już niedaleko, powiedział pan Bóbr i poprowadził ich w górę zbocza po miękkim, zapadającym się głęboko mchu, sprawiającym ulgę zmęczonym nogom. Rosły tu tylko pojedyncze, bardzo wysokie drzewa. Ta wspinaczka pod koniec długiej, całodziennej wędrówki porządnie ich wymęczyła. Wszyscy dyszeli ciężko, a Łucja zastanawiała się właśnie poważnie, czy zdoła wejść na tę górę bez jeszcze jednego dłuższego odpoczynku, gdy nagle zorientowała się, że są już na szczycie. I oto co tam zobaczyli. Znajdowali się na zielonym, bezdrzewnym płaskowyżu. W dole, jak okiem sięgnąć, rozciągała się puszcza. Tylko z jednej strony, na wschodzie, widać było coś innego, coś połyskliwego i ruchliwego. Nie do wiary. Przecież to morze, wyszeptał Piotr do Zuzanny. A w samym środku zielonej przestrzeni wznosił się kamienny stół. Była to olbrzymia płyta z szarego kamienia, wsparta na czterech głazach. Wyglądała na bardzo starą. Pokrywały ją dziwne ornamenty i znaki, przywodzące na myśl litery jakiegoś nieznanego alfabetu. Z boku, na zielonej murawie, rozpięto wielki namiot. Był to wspaniały widok. Zwłaszcza teraz, gdy prześwietlały go promienie zachodzącego słońca. Namiot z żółtego jedwabiu, ze szkarłatnymi wiązaniami i drążkami z kości słoniowej. Nad nim, na wysokim maszcie, pobłyskiwał proporzec z czerwonym lwem wspiętym na dwóch łapach, powiewający w bryzie od dalekiego morza chłodzącej im łagodnie twarze. I kiedy tak stali, urzeczeni tym widokiem, usłyszeli muzykę dochodzącą z prawej strony, a kiedy się obrócili, zobaczyli to, co było celem ich wędrówki. W środku półkola, utworzonego przez tłum najróżniejszych dziwnych istot, stał Aslan. Były tam nimfy leśne i nimfy wodne, dryady i najady z instrumentami przypominającymi harfy. To właśnie spod ich palców płynęła owa słodka muzyka. Były tam również cztery wielkie centaury, od pasa w dół przypominały rosłe konie używane na angielskich farmach, od pasa w górę groźne, lecz wspaniałe olbrzymy. Były tam również jednorożec, byk z głową mężczyzny, i pelikan, i orzeł, i wielki pies. Tuż obok Aslana stały dwa leopardy. Jeden trzymał koronę, drugi sztandar. Jeżeli chodzi o samego Aslana, to ani dzieci, ani bobry nie wiedziały, co zrobić lub co powiedzieć, kiedy go zobaczyły. Temu, kto nigdy nie był w Narnii, trudno pojąć, że coś może być jednocześnie i dobre, i groźne. Kiedy spojrzały na twarz Aslana, dostrzegły tylko błysk złotej grzywy i jego wielkie, królewskie, poważne i przenikliwe oczy. Trwało to krótko, bo każdy z nich zdało sobie szybko sprawę z tego, że nie może patrzeć w te oczy. Ogarnął je dziwny lęk. — No, dalej — szepnął pan Bóbr. — Nie — szepnął w odpowiedzi Piotr. — Pan najpierw. — Nie, synowie Adama przed zwierzętami — wyszeptał znowu pan Bóbr. — Zuzanno — Piotr zwrócił się po cichu do siostry. — Może ty? Panie mają pierwszeństwo.
— Nie. Ty jesteś najstarszy — odpowiedziała. I oczywiście im dłużej to trwało, tym bardziej czuli się zmieszani.
Wreszcie Piotr zrozumiał, że to jednak jego chwila. Wydobył miecz z pochwy, podniósł go w geście pozdrowienia, wycedził przez zęby do reszty. — Dalej, razem, naprzód! Podszedł do lwa i powiedział — Przyszliśmy, Aslanie. Witaj, Piotrze, synu Adama, powiedział Aslan. Witajcie, Zuzanno i Łucjo, córki Ewy. Witajcie, bobrowie. Jego głos był głęboki i bogaty i w jakiś sposób napełnił ich spokojem. Już nie czuli zakłopotania i lęku, kiedy tak stali przed nim i nic nie mówili. Ale gdzie jest czwarty? Zapytał Aslan. Próbował ich zdradzić i przeszedł na stronę białej czarownicy, Aslanie, powiedział pan Bóbr. I wtedy coś kazało Piotrowi powiedzieć. To częściowo moja wina, Aslanie. Byłem zły na niego i myślę, że to go popchnęło w niedobrą stronę. A Aslan nie powiedział nic, aby Piotra oskarżyć lub potępić, lecz tylko stał, patrząc na niego swoimi wielkimi, nieruchomymi oczami. I wszyscy odczuli, że nie ma tu już nic więcej do powiedzenia.
— Aslanie, proszę cię bardzo — powiedziała nagle Łucja. — Czy nie można nic uczynić, aby uratować Edmunda?
— Wszystko zostanie uczynione — powiedział Aslan. — Chociaż może się to okazać cięższe, niż ci się zdaje. I znowu zamilkł na jakiś czas.
Aż do tej chwili wydawał się Łucji przede wszystkim niezwykle królewski, silny i pełen spokoju. Teraz pomyślała, że jest również z jakiegoś powodu smutny, ale w chwilę potem to wrażenie minęło. Lew wstrząsnął grzywą, klasnął w przednie łapy. Cóż to za straszne łapy, pomyślała Łucja. Dobrze chociaż, że ma schowane pazury. I powiedział...
Ale tymczasem przygotujmy się do uczty. Panie niech zaprowadzą córki Ewy do namiotu i pomogą im we wszystkim. Kiedy dziewczynki odeszły, Aslan położył łapę na ramieniu Piotra. Pazury miał oczywiście głęboko ukryte, ale chłopiec ugiął się pod jej ciężarem. Chodź ze mną, synu Adama. Pokażę ci z oddali zamek, który będzie twoją królewską siedzibą. Poszli ku wschodniemu brzegowi szczytu, Piotr wciąż z mieczem w dłoni, skąd rozciągał się wspaniały widok. Słońce schodziło za ich plecami i cała kraina u ich stóp zalana była jego czerwono-złotym światłem. Lasy, wzgórza, doliny i wijąca się jak srebrny wąż wielka rzeka. A daleko, daleko poza tym wszystkim było morze, a za morzem niebo. Pełne różowiejących już obłoków. A tam, gdzie kraina Narni graniczyła z morzem, u ujścia wielkiej rzeki jaśniało coś złociście na niewielkim wzgórzu. Był to zamek, a blask pochodził z odbicia promieni słonecznych w jego oknach. Lecz Piotrowi wydawało się, że to wielka gwiazda spoczywająca na morskim brzegu. Oto synu Adama, odezwał się Aslan, Ker Paravel, czterech tronów. Na jednym z nich ty masz zasiąść jako król. Pokazuję ci to, bo jesteś pierworodnym z całego rodzeństwa i jako ten będziesz wielkim królem, władcą nad innymi. I tym razem Piotr nic na to nie odpowiedział, ponieważ nagle rozległ się dziwny głos przypominający dźwięk trąbki, choć o wiele od niego bogatszy. To róg twojej siostry, powiedział Aslan niskim głosem, tak niskim, że można by go właściwie nazwać mruczeniem, jeśli by to nie miało oznaczać braku szacunku wobec lwa. W pierwszej chwili Piotr nie zrozumiał, o co chodzi. Potem, gdy zobaczył innych biegnących ze wszystkich stron i usłyszał ryk Aslana – do tyłu, niech książę zdobędzie swe ostrogi! Wreszcie zrozumiał i zaczął biec jak tylko mógł najszybciej do namiotu, a tam zobaczył straszną scenę. Najady i driady rozpierzchły się we wszystkie strony. Łucja biegła ku niemu, ile tylko miała sił w krótkich nóżkach, a jej twarz była biała jak papier. Potem zobaczył Zuzannę, jak wyskakuje z namiotu, biegnie do najbliższego drzewa, chwyta się jednej z najniższych gałęzi i podciąga do góry. Za nią pędziła jakaś olbrzymia, szara bestia. Najpierw wydawało mu się, że to niedźwiedź, potem stwierdził, że zwierzę przypomina bardziej owczarka alzackiego, tyle że było o wiele za duże jak na psa. Wreszcie zrozumiał, że to wilk, stojący już teraz na dwóch łapach, przed nimi oparty o pień drzewa, warczący i kłapiący zębami, z sierścią zjeżoną na karku. Jedna ze stóp Zuzanny zwisała zaledwie o kilkanaście centymetrów od jego rozwartej paszczy. Piotr zastanawiał się przez moment, dlaczego jego siostra nie wspina się wyżej lub przynajmniej nie podciągnie nóg. Zaraz jednak zrozumiał, że była bliska omdlenia. Oznaczało to, że za chwilę spadnie prosto na tę wściekłą bestię. Piotr nie czuł się wcale mężnie, zrobiło mu się słabo. Nie mogło to jednak mieć żadnego wpływu na to, co musiał zrobić. Natarł na potwora mieczem i wymierzył cios w jego bok, ale uderzenie nie dosięgło wilka. Jak szara błyskawica okręcił się wokół siebie, przez moment zamarł w bezruchu, wpatrując się w chłopca płonącymi ślepiami i rozwarł paszczę w ryku wściekłości. Gdyby wilk nie był tak rozwścieczony, że przed atakiem po prostu musiał wydać z siebie ów ryk, to z pewnością schwyciłby Piotra za gardło w sekundę po chybionym ciosie. Ale teraz, choć wszystko to stało się zbyt prędko, by Piotr miał czas o tym pomyśleć, chłopiec mógł zrobić szybki unik, a następnie z całej siły wbić miecz między przednie łapy bestii. To, co się działo później, przypominało kilka chwil z jakiegoś koszmarnego snu. Czuł potężne szarpnięcie i napór szarego cielska. Nie wiedział, czy wilk jest żywy, czy martwy. Widział jego lśniące kły przed swoją twarzą. W końcu wszystko zamieniło się w krew, sierść i gorąco. W chwilę później potwór leżał martwy u jego stóp. Piotr wyciągnął z niego miecz, wyprostował się i otarł pot z twarzy. Poczuł straszliwe zmęczenie.
A potem Zuzanna zeskoczyła z drzewa i padła mu w objęcia. Nie wstyd przyznać, że teraz obojgu trzęsły się nogi i że nie zabrakło pocałunków i łez. Ale w Narni nikt nie myślał o tym gorzej od was.
Szybko, szybko! Zagrzmiał głos Aslana. Centaury, orły, widzę drugiego wilka w zaroślach. O tam, za wami. Właśnie ucieka. Wszyscy za nim. Ucieknie do swojej pani. Teraz wy macie szansę odnaleźć czarownicę i uwolnić czwartego syna Adama. I oto nagle z hukiem kopyt i łopotem skrzydeł około tuzina najszybszych istot znikło w gęstniejących ciemnościach. Piotr, wciąż jeszcze ciężko dysząc, odwrócił się i zobaczył Aslana tuż obok siebie. Zapomniałeś oczyścić swój miecz, powiedział Aslan. Była to prawda. Piotr wzdrygnął się, gdy spojrzał na białą klingę i zobaczył, że cała powalana jest krwią i sierścią. Schylił się, wytarł ją do czysta o trawę, a potem jeszcze o swój płaszcz. A teraz daj mi swój miecz i uklęknij, synu Adama, rzekł Aslan. I kiedy Piotr to uczynił, lew uderzył go płaską stroną klingi w ramię i powiedział: Powstań, Piotrze, pogromco wilka, a odtąd cokolwiek się stanie, nigdy nie zapominaj o wytarciu swego miecza.